Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i gorąco pozdrawiam każdego z Was, uczestników kolejnego spotkania modlitewnego, którzy przybyliście tu do domu świętego Józefa w Kaliszu, aby modlić się przez jego wstawiennictwo w intencji rodzin i obrony poczętego życia. Również bardzo serdecznie witam i gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Maria i Radia Rodzina oraz widzów telewizji Trwam w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami, łączących się i trwających z nami na modlitwie. W Kościele katolickim przeżywamy rok wiary. Jest to czas dany nam od Boga na pogłębienie naszej wiary i naszej relacji z Bogiem oraz na dzielenie się tą wiarą z innymi poprzez głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, słowem i świadectwem własnego życia. W adhortacji apostolskiej Familialis Consortio Jan Paweł II mówi tak. Kościół domowy jest powołany do tego, by był jaśniejącym znakiem obecności Chrystusa i Jego miłości także dla ludzi stojących daleko, dla rodzin, które już nie żyją konsekwentnie według otrzymanej wiary. Jest wezwaniem, aby z przykładem i świadectwem swoim oświecał tych, co szukają prawdy. Rodziny chrześcijańskie dają szczególny wkład w sprawę misyjną Kościoła, pielęgnując powołania misyjne wśród swoich synów i córek oraz w ogólniejszy sposób poprzez całe dzieło wychowania, które przysposabia dzieci od najmłodszych lat do coraz lepszego poznania miłości Boga ku wszystkim ludziom. Temat dzisiejszego spotkania brzmi: każdy wierny powołany jest do świętości i do działalności misyjnej. O odpowiedzialności rodzin za dzieło misyjne Kościoła. Nabożeństwo adoracyjne w kaplicy cudownego obrazu w intencji rodzin i obrony poczętego życia za chwilę poprowadzi ksiądz Łukasz Przybyła z dziećmi z papieskiego dzieła misyjnego dzieci działającego przy naszej parafii. Konferencje na temat afrykańskie małżeństwo i rodzina, czego możemy się nauczyć patrząc na czarny ląd, wygłosi ojciec dr Kazimierz Szymczycha, werbista, misjonarz w Demokratycznej Republice Konga. Rozmowę poprowadzi ksiądz prawa Leszek Szkopek, dyrektor Radia Rodzina. Uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył i wygłosi Słowo Boże Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jerzy Mazur, biskup ełcki. Ekscelencjo, bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. W serce Najświętszej Ofiary zostaną włączone wszystkie podziękowania i prośby przesłane i złożone przez wiernych. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam obecnych wśród nas Jego Ekscelencji księdza biskupa Edwarda Janiaka, pasterza Kościoła Kaliskiego, który na zakończenie skieruje do nas swoje słowo, oraz księży biskupów, pierwszego biskupa Kaliskiego, Jego Ekscelencji księdza biskupa seniora Stanisława Napierałę, księdza biskupa seniora Teofila Wilskiego. Pozdrawiamy serdecznie ojca Tadeusza Rydzyka, który jest obecnie na kapitule. Być może chciał dzisiaj przybyć, może jeszcze zdąży. Jeżeli nie, to na pewno będzie się łączył z nami duchowo. Ojciec, który jest założycielem i dyrektorem Radia Maryja i Telewizji Trwam od początku. Ojcze, dziękujemy za ten katolicki głos w naszych domach oraz za te katolickie media i wszystkie pozostałe dzieła. Witam wszystkich obecnych tu kapłanów według godności urzędów, wspólnotę Wyższego Seminarium Duchownego z księdzem rektorem na czele. Wśród kapłanów jest obecny ksiądz Wiesław Wójcik, Chrystusowiec, dyrektor i moderator ruchu apostolatu emigracyjnego, który będzie sprawował mszę świętą za rodziny polonijne i życie poczęte na emigracji. Witam siostry zakonne z różnych zgromadzeń obecne w Bazylice, które zostały zaproszone na dzisiejsze spotkanie przez księdza biskupa Edwarda Janiaka podczas obchodów Dnia Życia Konsekrowanego, a także witam bardzo serdecznie Bractwo Świętego Józefa. Witam pana Aleksandra Martineza, gościa z Filipin, który po Eucharystii wykona krótki koncert. Witam ojca Marka i cały zespół techniczny realizujący dzisiejszą transmisję i dziękujemy za waszą służbę rodzinie. Dzisiejsze spotkanie modlitewne uświetni swoim występem Orkiestra Dęta Gród nad Prosną pod dyrekcją Wojciecha Zielezińskiego. Cieszymy się z waszej obecności. Witamy wszystkich pielgrzymów, którzy przybyli w grupach zorganizowanych, ale dzisiaj większość jest w grupach, tak powiem, rodzinnych, indywidualnych. Z grup organizowanych są parafia świętego Henryka i parafie okoliczne z Wrocławia, parafia Miłosierdzia Bożego z Dzierża, świętym kanonikiem Marianem Kilichowskim, Bożego Ciała z Nowej Skalmieczy, świętego Marcina z Odalanowa, wszystkich świętych z Rychnowa z księdzem kanonikiem Jerzym Salomonem, wszystkich świętych z Liskowa z księdzem kanonikiem Józefem Zającem, z parafii świętego Marcina z Kępna i z innych parafii i okolic. Józefie Święty, patronie, ku prośbom naszym się skłoń. Do Ciebie wznosimy dłonie, opieką swoją nas chroń.
Józefie skromne ciesio, Bóg tak miłował Ciebie, że dał Ci swego Syna i godne miejsce w niebie. Przychodzę dziś w pokorze i czoło chylę nisko, by w ciszy Twej kaplicy
pozdrowiony święty Józefie, do którego znowu przychodzimy, by usiąść, uklęknąć, zamyślić się i zapatrzeć w Twoją miłość do Maryi i do Pana Jezusa. Patrząc na tę miłość, tęsknimy za tym, co sprawia, że pomimo tak wielu przeciwności, trudnych sytuacji i wyborów ciągle byliście razem. I tak jak na kaliskim cudownym wizerunku szliście przez życie, trzymając się za ręce. Podziwiamy Twoją i Matki Bożej mądrość w wychowaniu Syna, w przygotowaniu go do dorosłego życia. Zachwycamy się jego człowieczeństwem, którego piękno zawdzięcza mądrości, roztropności, miłości i odpowiedzialności swoich rodziców. Przygotowałeś, święty Józefie, Pana Jezusa do misyjnej działalności wśród ludzi, którą rozpoczął tuż po chrzcie świętym w Jordanie. Odtąd bowiem, nauczony przez Ciebie i Matkę Bożą szacunku dla drugiego człowieka, modlitwy do Ojca, gorliwości w spełnianiu codziennych obowiązków, poszedł do ludzi, by opowiadać im o miłości Boga do człowieka. Kontemplując wzór waszej świętej rodziny, troski o wychowanie Syna Bożego, stajemy w duchu pokornej prośby, abyśmy i my mieli siłę do mądrego przekazywania współczesnemu młodemu pokoleniu wartości, które uczynią z niego ludzi o głębokiej wierze i mających szacunek dla każdej ludzkiej istoty. To Twoja, święty Józefie i Maryi, miłość, sposób wychowania i wzór rodzicielskiego oddania się i zawierzenia Bogu sprawiły, że Jezus mógł pójść do ludzi i swoim pięknym człowieczeństwem wskazywać na jeszcze większe piękno samego Boga. Wielu przecież, patrząc na Jezusa i słuchając Jego słów, zachwyciło się Bogiem, porzuciło dawny styl życia i nawróciło się. A odtąd sami, mocą przemiany mającej źródło w spotkaniu z Jezusem, szli przez życie, pozyskując wiarę kolejnych rzesz ludzi. Spełniali więc wypowiedziane później polecenie Twojego Syna: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Stawali się tym samym misjonarzami wśród swoich. Misja ewangelizacji świata przez Pana Jezusa zaczęła się więc już w domu rodzinnym, od właściwego przygotowania go do niej przez Ciebie, święty Józefie i Matkę Bożą. Potem apostołowie i świadkowie tak wielu spotkań z Jezusem także poczuli odpowiedzialność za tę misję i włączyli się w nią, pokazując ludziom właściwą drogę, jedyną prawdę i prawdziwe życie. Apostołowali jednak najpierw nie gdzie indziej, lecz w swoich domach rodzinnych, w wioskach i miastach wskazywali na Boga, który jest.
Stajemy dzisiaj przed Tobą, święty Józefie, także i my, przedstawiciele dzieci z papieskiego dzieła misyjnego dzieci, bo i my czujemy się odpowiedzialni już na początku naszej życiowej drogi za obecność Pana Boga w naszym życiu. Dzięki trosce naszych rodziców możemy spotykać się w Kościele, a naszą modlitwą, pracą, wyrzeczeniami i dobrymi uczynkami wspieramy działalność misyjną w całym świecie.
I nie jesteśmy w tym sami, bo oprócz nas, dzieci, są też nasi rodzice. Dzięki nim zostaliśmy ochrzczeni. Oni nauczyli nas pierwszych modlitw. Dzięki nim poznaliśmy Pana Jezusa, którego później otrzymaliśmy w pierwszej Komunii Świętej. A zachwyceni nim chcemy sprawić, żeby każdy mógł go poznać i pokochać, tak jak my go poznaliśmy go i pokochaliśmy.
Dzieło misyjne, dzieło apostołowania i ewangelizacji zaczyna się w domu rodzinnym, od troski rodziców o religijne wychowanie ich dzieci i wkłada na nas, dorosłych, odpowiedzialność za to, by dzieci i młodzież przez codzienne życie dobrze i mądrze świadczyły o wierze, którą wyznajemy. Pobożność jej wyznawców jest przecież bowiem normą, za pomocą której ludzie osądzają drogę, prawdę i życie, którym jest Jezus Chrystus. Gdziekolwiek więc znajdujemy się, w zatłoczonych miastach czy w spokojnych wioskach, tam jest rodzime pole misyjne, za które przez polecenie naszego Pana złożona jest na nas, dorosłych, siostry zakonne, kapłanów, rodziców, wychowawców, odpowiedzialność. Wiemy, święty Józefie, że takich będziemy mieć kiedyś dorosłych ludzi, takich będziemy mieć Polaków, takich będziemy mieć katolików, jak do tej dorosłości przygotują ich rodzice i wychowawcy. Potrzeba więc, abyśmy wszyscy dołożyli starań do tego, aby w ich wychowaniu wspierać się odpowiednimi wzorami i przykładami. A przecież dla nas, chrześcijan, nie ma piękniejszego wzoru jak święta rodzina. Jeśli będziemy szukać w świętych rodzicach Pana Jezusa wzoru dla właściwego kształtowania człowieczeństwa naszych dzieci i młodzieży, to nie będziemy się kiedyś bali, że nas nie odwiedzą i nie wesprą, gdy będziemy w podeszłym wieku i schorowani. Nie będziemy się bali, że zamkną nas w domach starców, czy że podejmą za nas decyzję o odłączeniu nas od aparatury medycznej. Jeśli wychowamy nasze dzieci, jak Ty, święty Józefie, z Maryją wychowaliście Bożego Syna, będą one zdolne kiedyś do bezinteresownej miłości, do życia wartościami chrześcijańskimi, do uzewnętrzniania postaw patriotycznych, do szacunku dla każdego ludzkiego życia, a przez to stawać się będą żywymi ewangelizatorami i misjonarzami pośród ludzi, z którymi przyjdzie im się zmierzyć i żyć.
Święty Józefie, prosimy Cię więc za naszymi rodzicami, za mamą i tatą, za babcią i dziadkiem, za naszymi nauczycielami i wychowawcami. Niech nie braknie im nigdy siły do prowadzenia nas przez życie za ręce, tak jak Ty prowadziłeś do dorosłości za ręce Pana Jezusa.
Niech uczą nas chrześcijańskich wartości, abyśmy kiedyś umieli podejmować decyzje, co jest dobre, a co złe.
Niech w naszych rodzinach będzie miejsce do wzajemnych rozmów ze sobą i dzielenie się uczuciami. Niech w nich każdy czuje się ważny i doceniany.
Niech rodzice i dzieci potrafią wspólnie spędzać czas, bawić się, uczyć, wypoczywać i pracować.
Niech miłość, której nauczymy się w domu, promieniuje na innych tak, by położyć kres licznym prześladowaniom, sporom i konfliktom, które tak bardzo oddzielają ludzi od siebie, a tym samym od Boga.
Niech zmienią swoje życie ci rodzice, którzy nadużywają, wykorzystują, demoralizują i gorszą dzieci i młodzież. Niech się opamiętają i nawrócą.
Niech każdy z nas w każdym okolicznościach będzie autentycznym świadkiem Ewangelii o wrażliwym sercach i szczodrych dłoniach.
w dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek może potrzeba być nam misjonarzami. Każdy w swoim miejscu i wśród swoich bliskich, sąsiadów, współpracowników, kolegów i koleżanek. Kościół jest misyjny ze swej natury, a dzieło ewangelizacji jest podstawowym obowiązkiem ludu Bożego. Oznacza to, że wszyscy chrześcijanie powinni czuć się odpowiedzialni za dzieło ewangelizacji, które jest podstawowym zadaniem Kościoła. Każdy na swój sposób może i powinien przyczyniać się do rozszerzania Królestwa Bożego na ziemi. Musimy jednak pamiętać, że aby prezentować taką postawę, sami mamy być żywymi świadkami Ewangelii wśród ludzi. To znaczy, mamy przyznawać się do tego, kto jest naszą drogą, prawdą i życiem. Święty Józefie, wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodziny, o poczęte ludzkie życie, o Twoje ziemskie dzieci, żebyśmy jak kiedyś pierwsi świadkowie Bożej miłości, apostołowie, pamiętali, że każdy wierny powołany jest do świętości i do działalności misyjnej, a odpowiedzialność za to misyjne dzieło rozpoczyna się już w domu rodzinnym.
Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię. Wiele jest serc, które czekają wciąż. Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem, a zobaczysz, że
Józefie, wśród tych spraw, które przedstawiamy Tobie dzisiaj w związku z tematem, jaki gromadzi nas przed Twoim obliczem, są również te bardzo osobiste, te najczęściej bardzo trudne. Wśród nich są także te związane z dziękczynieniem za Twoją cudowną opatrzność i orędownictwo we wszystkim tym, w czym pokładamy w Tobie ufność. Jest zawsze ten moment, w którym chcemy przedstawić Ci choćby kilka z tych spraw, ale w nich zamykamy tysiące, które w minionym miesiącu napłynęły do Kaliskiego Sanktuarium z prośbą o otoczenie ich naszą modlitwą. Święty Józefie, prosimy Cię o uwolnienie z mocy złego ducha Piotra. Prosimy także o powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Sławka. Prosimy Cię, Święty Józefie, o łaskę przemiany życia, nawrócenie, o powrót do Boga i do rodziny, dla Tomasza i Aksany, o opiekę świętego Józefa dla nich i ich córeczki Wiktorii. O szczęśliwe rozwiązanie dla Ilony i błogosławieństwo Boże dla rodziny, o łaskę przemiany życia, nawrócenie i znalezienie pracy dla Jakuba, o zgodę i wzajemne zrozumienie w rodzinie. Święty Józefie, prosimy Cię o spokój w rodzinie, wzajemne zrozumienie, uwolnienie mojego męża i synów z nałogu alkoholizmu, prosi zrozpaczona Wanda. Prosimy o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę świętego Józefa dla ciężko chorego Czesława oraz o dar ojcostwa i macierzyństwa dla Mirosława i Małgorzaty. Dziękując za otrzymane łaski świętemu Józefowi, prosimy o opiekę nad całą rodziną Heleny oraz dla całej rodziny Kołek z Poznania. Dziękujemy Ci, święty Józefie, za wszystkie otrzymane łaski i prosimy o dalsze błogosławieństwo nad nami i naszymi rodzinami. Obdarz darami Ducha Świętego i potrzebnymi łaskami kapłanów z naszych parafii oraz z Kurii Wrocławskiej, Kurii Kaliskiej i kapłanów z Radia Maryja. Dziękujemy za szczęśliwe rozwiązanie synowej i prosimy o dalszą opiekę nad małżeństwem syna Rafała. Prosimy także o właściwe rozpoznanie choroby mózgu i podjęcie odpowiedniego leczenia wnusi Patrycji. Prosimy Cię, święty Józefie, w pewnej ważnej i trudnej intencji osobistej jednego z kapłanów. Święty Józefie, razem z Panią Elżbietą prosimy o łaskę wyjścia z długów. Pomóż jej najlepiej przygotować się z wiedzy, która jest jej potrzebna, by objąć stanowisko, o które Cię prosiła. Niech dzieje się wola Boża. Święty Józefie, powierzam Twojej opiece Magdę i jej nienarodzone dziecko. Proszę o szczęśliwe rozwiązanie, o zdrowie dla matki, dziecka i całej rodziny oraz o potrzebne łaski. Święty Józefie, mój patronie i opiekunie, przychodzę prosić Cię w intencji mojej chorej na raka, aktualnie nieprzytomnej bratowej Małgorzaty z Wrocławia, o powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla niej i rodziny. Święty Józefie, proszę o wstawiennictwo w intencji zdrowia mojego męża, by wzrosła odporność jego. Proszę także o zdrowie dla syna, aby mógł się leczyć, aby nie stracił pracy. O zdrowie dla synowej i jej dzieci, które nosi pod sercem. Święty Józefie, razem z Agnieszką prosimy o stałą pracę, w której nie będzie czuła się wykorzystywana. Proszę Cię, żebym nie musiała pracować w niedzielę i święta. Ty wiesz, jaką ona ma być. Proszę Cię, pokieruj mną tak, abym ją znalazła. Dziękuję Ci za wszystkie już otrzymane łaski, a jest ich wiele. We wszystkich intencjach, które są w naszych sercach, tych wypowiedzianych i tych niewypowiedzianych, prosimy Cię, święty Józefie, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco, Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święty Józefie, Przesławny Potomku Dawida, Światło Patriarchów, Oblubieńcze Boga Rodzicy, Przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, głowo najświętszej rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy, zwierciadło cierpliwości, miłośniku ubóstwa, wzorze pracujących, ozdobo życia rodzinnego, opiekunie dziewic, podporo rodzin, pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, patronie umierających, po strachu duchów piekielnych, opiekunie Kościoła Świętego, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, ustanowił go Panem domu swego. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa, Pana naszego.
Rodzino z Nazaretu, broni naszych rodzin, broń, Jezusie Maryjo, święty Józefie, broń, Jezusie Maryjo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I kolejna część naszego dobrego, modlitewnego spotkania, w którym pamiętamy o rodzinach, o życiu, o obronie życia, a dzisiaj także o dziele misyjnym Kościoła. Jeśli często mówi się w przepowiadaniu kaznodziejskim, że każdy wierny powołany jest do świętości, to myślę, że zbyt rzadko mówi się to, co jest drugą częścią tego zdania zawartego w Redemptoris Missio Jana Pawła II, że każdy wierny jest powołany do działalności misyjnej. Chcemy dzisiaj sobie o tym przypomnieć, bo jeśli mama i tata mają nauczyć dziecko, że ma być święte, to także trzeba, by w domu dziecko odkryło, że ma być też misjonarzem. Jakoś tak. Powie nam o tym nasz gość. Witamy bardzo serdecznie. Jest z nami tu u świętego Józefa w Kaliszu ojciec dr Kazimierz Szymczycha, werbista. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. No, może dopowiem kilka takich oficjalnych sformułowań. Dzisiaj jest sekretarzem Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, ale przez wiele lat pracował jako misjonarz w Zairze, dzisiaj to jest Demokratyczna Republika Konga. Także był odpowiedzialny za formację w werbistowskim wyższym seminarium panafrykańskim w Kinszasie. No i właściwie z ojcem Kazimierzem od kilku tygodni rozmawiamy, mailujemy, a dzisiaj żeśmy sobie tak porozmawiali, no po prostu bezpośrednio. On cały czas mówi, nasz gość, u nas w Afryce, u nas w Zairze, u nas w Kinszasie. Więc pewnie nigdy się nie stanie tak, że zapomni o tym czarnym lądzie. Tam pracował kilkadziesiąt lat. Ojcze, proszę powiedzieć trochę więcej o tym, jak ta praca ojca tam wyglądała, jakie to było zaangażowanie.
Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość podzielenia się tym, czym żyłem i czym żyję jeszcze. Jako moje doświadczenie misyjne mogę powiedzieć, że moje 25 lat podzielone było na takie trzy nierówne etapy. Pierwsze 12 lat to praca w typowym afrykańskim buszu, w dalekim lesie, gdzie parafia długa na 200 kilometrów, szeroka na 50, była moim terenem spotkania człowieka. Tam docierałem do ludzi, często idąc 300 kilometrów pieszo, aby dotrzeć do ostatnich wiosek. To był ten teren spotkania człowieka, który żyje blisko Boga, żyje blisko natury, wierzy w istotę najwyższą i jest bardzo szczęśliwy, ponieważ widzi, że jego życie ma sens przez to, że on wypełnia swoje naturalne życiowe powołanie. To teren słabo zaludniony, zaledwie 2 osoby na kilometr kwadratowy, stąd te wielkie odległości. Ludzie tam nie umierają z głodu. Wszędzie, gdzie rzucą ziarno ryżu, kukurydzy, tam rośnie i to jeszcze przez cały rok. Chociaż czasem mam wrażenie, że oni tak pracy nie wymyślili do końca, ale naprawdę cieszą się tym, że mają co jeść. Oczywiście mówią o głodzie, jeżeli nie mają ryb albo mięsa. Ale tych innych produktów, jak manioku, ryżu czy kukurydzy, mogą naprawdę mieć w sposób dostatny. Zatem jest to ich teren, w którym rzeczywiście cieszą się, że mogą być, że mogą żyć. To były moje 12 pierwszych lat, gdzie zachwyciłem się właśnie człowiekiem, który ma swoje wartości, wartości religijne. Żyje po prostu wartościami religijnymi. Na przykład śmierć w tamtych stronach jest bardzo chrześcijańska, powiem. Człowiek nie umiera, jego duch jest obecny, on tylko odchodzi do wioski zmarłych, ale jest ciągle pośród ludzi. Jest takim nawet pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jest tym dobrym przodkiem, który pomaga im po prostu lepiej żyć. Ale na przykład przyczyna śmierci jest taka bardzo pogańska. Po prostu szuka się osoby odpowiedzialnej za śmierć czyjąś. Najczęściej są to osoby związane z rodziną. Ale jest to ten element, który musi być jeszcze bardzo uchrześcijaniony, aby te ważne elementy chrześcijańskie już, wydawałoby się, jeszcze mają pewną drogę do przebycia, aby naprawdę człowiek zrozumiał, że to chrześcijaństwo musi jakoś wejść w tę kulturę. To moje pierwsze 12 lat. Kolejny etap to spotkanie innego człowieka, młodego, który chce być werbistą, kapłanem, misjonarzem. I to znowu inny człowiek, który również wierzy w Boga, chce być kapłanem, ale jak pogodzić jego wierzenia, jego kulturę, jego sposób bycia, tradycję z tym, żeby być kapłanem. I to też taki teren spotkania człowieka, który musi też przejść drogę, aby przetworzyć jego wartości tradycyjne, bardzo zresztą religijne, ale jeszcze nie do końca chrześcijańskie. I ostatni etap to praca w Centrum Formacji takiej kultury afrykańskiej. I to też poznanie kultury, która pomoże misjonarzom w przyszłości lepiej pracować. Znając kulturę, będzie łatwiej być wśród ludzi, żyć wśród nich, zrozumieć ich i tak cierpliwie, bardzo cierpliwie wchodzić z Ewangelią w ich tradycyjne wartości, które, jak wspomniałem, mają wielką konotację religijną.
Proszę Ojca, to słowo, ale też proszę się nie obrazić, Ojca, wygląd sprawiają, że wierzymy w prawdziwy misjonarz. Widać to gołym okiem. Proszę Ojca, my się tutaj od kilku lat, 9, w sposób systematyczny, co miesiąc gromadzimy, żeby modlić się za rodziny i w intencji obrony życia. I też podpowiadamy sobie, co dobrego się w tych rodzinach powinno dziać. Owszem, chcemy powiedzieć o tym wychowaniu do tej wrażliwości misyjnej, ale Ojciec może nam powiedzieć coś o tych wartościach najważniejszych, jak właśnie rodzina, życie, jak one są przeżywane, jak są postrzegane właśnie na czarnym lądzie. Teraz byśmy Ojca prosili, żeby nam to opowiedział. Bywa, że wielu Europejczyków myśli sobie, czego my się tam możemy od nich nauczyć. A Ojciec jest pod wieloma względami zachwycony tym, co tam przeżywał i kogo spotykał i jak ci ludzie przeżywali i swoje życie, i rodzinę, i wiarę.
Wśród wartości religijnych Afrykanów warto zaznaczyć, że wierzą w istotę najwyższą. To jest piękne, że nie ma w Afryce ateistów. Oczywiście nie jest to jeszcze Bóg Trójjedyny w naszym chrześcijańskim mniemaniu, ale istota najwyższa jest dla nich wartością najważniejszą. Ten Bóg osobowy, stworzyciel nieba i ziemi, ten daleki, który czuwa nad nimi, czuwa nad przyrodą, nad lasem i nad człowiekiem również. Moralność jest też bardzo wysoka, bo bardzo związana z naturą. Rytuały też przeżywane bardzo głęboko powodują że religijność jest bardzo wzniosła. Również kult przodków jest takim jak gdyby świętym obcowaniem, tym łączeniem się z tymi, którzy przeszli przez życie, dobrze żyli, dobrze umarli i są teraz pośrednikami. Ale jedną z wartości po Bogu, powiem szczerze, jest właśnie małżeństwo i rodzina. Dla Afrykanów trzeba wspomnieć, że jest to jedna z największych wartości. Bo małżeństwo zmienia u nich radykalnie styl życia dwóch ludzi, którzy się łączą. Jest również początkiem nowej społeczności, która łączy również rodziny. To nie tylko sprawa małżonków, ale małżeństwo afrykańskie powoduje łączność rodziny i to jest to wspaniałe poszerzenie tej jedności o większą liczbę ludzi, o większe, szersze społeczeństwo. Również ten sposób zawierania tradycyjne małżeństwa ma wielką konotację zakorzenioną w kulturze, w mentalności, obwarowany wielkimi prawami, czasem bardzo twardymi, rygorystycznymi. I to powoduje, że małżeństwo jest taką naprawdę wielką wartością i ma charakter typowo religijny w Afryce. To wynika ze stworzenia, jest takim sakramentem ze stworzenia właśnie przez Boga.
A życie, bo to jest druga wartość, o której tutaj myślimy z wielkim zatroskaniem. W tych cywilizacjach wysoko rozwiniętych niestety widzimy, jak niszczy się życie, jak jest deptane, jak się zabija człowieka, zwłaszcza bezbronnego, nienarodzonego, także starszych. Wiem, że tutaj Afryka mogłaby nas sporo nauczyć.
Tak, Afrykanie kochają życie. Każde narodziny są dla nich błogosławieństwem. To mówię z właściwą werwą i z takim przekonaniem, z radością i z taką wielką miłością do Afrykanów, że każde dziecko jest dla nich błogosławieństwem. Oczywiście problem jest w rodzinie, jeżeli nie można mieć dzieci. Bezpłodność jest naprawdę bardzo mocno przeżywana, ale wtedy jest też sposób typowo afrykański, że jest ta adopcja, taka wewnątrzrodzinna. Nikt nie może być sierotą w Afryce, jest to połączenie właśnie tych jednostek wielkiej rodziny, gdzie bierze się dzieci, dzieli się po prostu dziećmi i każdy ma swój sposób, możliwość wychowania i jest to typowo afrykańskie, że rodzina się poszerza. I każdy może cieszyć się tym, że ma dzieci, że mogą być one wokół niego i stąd jest to taka kontynuacja później tego, że nie ma domu starców w Afryce. Po prostu wszystko dzieje się w rodzinie, ludzie zostają w rodzinie, są pod opieką. Nawet zwykłe polowanie, wyjście na polowanie, myśli się o tych, którzy zostali w domu, żeby dla nich też część bardzo przepisana mięsa była, bo oni kiedyś chodzili na polowanie, dziś nie mogą, a więc nie mogą być pominięci. I to jest cudowna solidarność rodzinna, cudowne ukochanie życia, czym można się naprawdę zachwycić.
Ojciec powiedział, że nie możemy nigdy być w Afryce sierotą, bo problem dzieci porzuconych, wypędzonych to jest inne zjawisko. Proszę troszkę powiedzieć, żeby nie było tak, że wszystko układa się najlepiej według naszych wyobrażeń.
Dokładnie. To mówię o takiej Afryce bardzo tradycyjnej, w głębokim, dalekim afrykańskim lesie. Niestety dociera również ta zła cywilizacja do Afryki i są dzieci ulicy w Afryce. Wielkie aglomeracje afrykańskie, takie stolice jak Kinshasa i wiele, wiele innych mają ten wielki problem dzieci ulicy, wyrzuconych po prostu przez rodziny, chociażby uznanych za przyczynę śmierci kogoś. Jest to takie nowoczesne afrykańskie życie, które Afrykanin tradycyjny nie zna, ale niestety ta Afryka, w której teraz żyjemy, ma ten problem i nie można powiedzieć, że jest tak bardzo słodko i na pewno wymaga to wielkiej ewangelizacji. Wielu misjonarzy, wiele zgromadzeń jakoś podejmuje tę pracę dzieci z ulicy i jest to naprawdę wielka praca duszpasterska, żeby jakoś złączyć ich razem, dać możliwość wychowania, przeżycia najpierw i rzeczywiście starać się ewentualnie wtedy też do takich rodzin zastępczych ich również przekazywać. Ale jest to wielki problem tej współczesności, która niestety dotarła i jak gdyby rozdziera Afrykę, tę tradycyjną, tę taką bardzo religijną.
Zapytać chcę teraz o rzecz trudną. Kiedy ojciec mówi małżeństwo, to ma na myśli mężczyznę i kobietę. My się dzisiaj zmagamy tutaj z promocją i także próbą zalegalizowania związków, jak się mówi, tak zwanych partnerskich. Dwóch mężczyzn chcą żyć razem i korzystać z praw, które przynależą małżeństwu i może nawet rodzinie. tak samo dwie kobiety, jak to jest w Afryce.
Mój drogi bracie w kapłaństwie, to nie istnieje w Afryce. Afryka tego nie ma. To jest cudowne. Nie ma mowy o jakichś związkach homoseksualnych. Afryka żyje z Bożego powołania, Bożym powołaniem, żyje z tą wielką naturą daną przez Boga i stąd jest ta wielkość, ukochanie małżeństwa, które jest mężem i żoną, jak wspomniałem, która robi wszystko, aby to powołanie rodzinne było tym ukochaniem życia, było tym przekazaniem życia i później jakimś pieszczeniem go do końca.
A są takie sprawy, które dzisiaj znów w trybie nowoczesności u nas poznikały. Ojciec mówił o swego rodzaju zapłacie w małżeństwie, prawda, za tę, która ma być żoną dla mojego syna i w drugą stronę. Proszę powiedzieć trochę o tych zwyczajach takiego obdarowywania w kontekście zawierania małżeństwa.
Warto wspomnieć o tym, ponieważ Afryka tradycyjna nie znała pisać, nie było dokumentów pisanych, stąd od zarania w tamtych czasach dokumentem był jakiś symbol na szyjnie, jakaś obrączka, coś, co świadczyło o tym, coś, co podpisywało małżeństwo. Obecnie to się przerodziło nieco w taki mały handelek, bowiem tu i tam jest za to krowa, jest za to jakaś koza, ale nigdy nie jest to jako kupno. Afrykanin traktuje tę płatność małżeńską, kiedyś nasze polskie wiano się tak nazywało, w tym celu, że jest to takie dziękczynienie. Dziękuję się rodzinie, która daje żonę, daje przyszłą matkę i to jest takie podziękowanie tym symbolem tego zwierzęcia na przykład. I to jest też taki też symbol trwałości. Jak się zje krowę, to później trudno ją wrócić, tak, że małżeństwo będzie trwałe. To jest też taki sposób powiedzenia, że jest to symbol trwałości, ponieważ ten symbol został jakoś skonsumowany i na pewno jest to też symbol tego, że teraz trzymajcie się, ponieważ już ta zapłata została w pewien sposób przemieniona w inny sposób.
Ojciec wszedł dokładnie w moje pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o trwałość, bo dzisiaj na wiele sposobów, zwłaszcza tutaj, gdzie żyjemy, cierpimy z powodu tego, że te związki są nietrwałe, że ludzie się boją wchodzić w to bycie razem, no właśnie na dłużej, coś próbują mówić, że na próbę i tak dalej. Jak jest z trwałością małżeństwa w Afryce?
Wspomniałem, że małżeństwo jest nie tylko sprawą dwóch osób, ale sprawą rodziny i stąd trwałość jest obwarowana wieloma czynnikami dwóch różnych rodzin i stąd wszystko będzie czynione wspólnie, aby to małżeństwo było trwałe. To jest najpierw rodzina, później też wspólnota wioskowa, powiedzmy parafialna, też jest takim świadkiem trwałości małżeństwa. Także można śmiało znaleźć świadectwa tych, którzy mówią, że ci naprawdę żyją jako mąż i żona. I to Afryka tradycyjna naprawdę może o tym świadczyć, bo życie jest takie bardzo zewnętrzne. Te małe domki, małe chatki, ale wszystko dzieje się tak pod okiem całej wspólnoty, która przyjmuje dane małżeństwo. I stąd jest to ta trwałość taka bardzo złączona, bardzo powiem pilnowana przez społeczność, która otacza daną rodzinę i małżeństwo.
A co jest problemem rodziny afrykańskiej? Bo no, troszkę żeśmy tam dotknęli, ale jeszcze no, co jest troską także i misjonarza, który jest blisko rodzin w Afryce?
Na pewno troską będzie zdrowie. Wiemy, że jest umieralność dzieci, to jest też problem Afryki, bo nie ma służby zdrowia jako takiej. Także cała nadzieja życia w naszych stronach, w moich stronach to 44 lata, czyli to wynika z tej takiej umieralności dzieci. Stąd kochają dzieci, mają dzieci, ale brak służby zdrowia, opieki powoduje, że te dzieci nie potrafią dożyć czasem tej radości dzieciństwa, później wieku młodzieńczego ze względu na rzeczywiście nieistniejącą często służbę zdrowia. I to będzie też taki problem, który na pewno małżeństwa w Afryce w tej chwili mają. Również wierzenia, te zabobony, czarownicy, to wszystko jeszcze jest problemem rodziny i na pewno wiele spraw dzieje się tak, że wszystko to jest też wkomponowane, szczególnie gdy jest brak dzieci, wszystko też obraca się wokół tego, kto jest przyczyną i dlatego trzeba naprawdę jeszcze tego czasu, aby Ewangelia jakoś przerosła, aby weszła jakoś w tę kulturę i na pewno te zwyczaje muszą być jakoś usunięte przez dojrzewanie wiary, zresztą jeszcze bardzo młodej, kilkadziesiąt lat, 70 w naszych stronach, to jest bardzo mało, także wiara musi ciągle dojrzewać i wtedy na pewno ona jakoś rozwali te zwyczaje, które jeszcze nie są, powiedzmy, chrześcijańskie, ale jest to na pewno problem rodzin afrykańskich, że wszystko dzieje się wokół tej magii. Ja w Afryce dopiero widziałem, że człowiek może umrzeć z lęku, po prostu tak zaczaruje ten czarownik w cudzysłowie, że człowiek po kilku dniach zmęczony sobą potrafi umrzeć. To jest na pewno wielki problem tych afrykańskich stron, których jestem świadkiem.
A to przekazywanie wiary w takim najbardziej podstawowym trybie, to co też daje misjonarzowi wielką radość, współpraca znów z rodziną na linii tego, by ta wiara się rodziła, wzmacniała i ożywiała. To jak to wygląda, to zwyczajne misyjne zaangażowanie, żeby ludzie wierzyli i kochali Boga.
To jest takie bycie świadkiem. Po prostu docieram do wiosek jako pierwszy biały po niepodległości, która przyszła do Konga w latach 60. w tamtym stuleciu. Także to jest takie bycie, proponowanie. Jestem kim? Misjonarzem. Co robisz? A chodzę, przyszedłem. A co jest twoją treścią? No Ewangelia. Co to jest Ewangelia? No to jest w Piśmie Świętym zawarta. A gdzie jest to Pismo Święte? To jest to. I takie etapowe dojrzewanie, proponowanie po prostu, że takim jestem. Przyszedłem z Ewangelią i tak ją proponuję. Nie jest to nic jakieś takie nachalne, mocne, tylko proponowanie Ewangelii. Jestem świadkiem i taką Ewangelię wam proponuję. Myślę, że ludzie są bardzo hojni w tym podejściu, w tym zrozumieniu, ponieważ to się jakoś łączy z ich wierzeniami tradycyjnymi i mam nadzieję, że Ewangelia jakoś, jak wiele innych kultów, jak grecką, rzymską, również i afrykańską, jakoś tak rozłoży pozytywnie, że na pewno będzie ona uchrześcijaniona.
Tęsknie ojciec za Afryką?
Zawsze się tęskni. To jest taka prawdziwa miłość, to jest takie zakochanie się w drugim człowieku i powiem, to jest cudowne, że dzieli nas prawie wszystko z Afrykanami, począwszy od koloru skóry i wiele, wiele innych naszych wartości, ale łączy nas człowieczeństwo i tego nauczyłem się w Afryce. Być po prostu człowiekiem. To jest cudowne, to jest tak piękne, że to zawsze pociąga, że mimo różnicy łączy nas człowieczeństwo i to jest rzeczywiście Chrystus. To On przyniósł nam wartość człowieczeństwa, to On przez swoje narodzenie ubóstwił nas, człowieczeństwo i to jest też takie podkreślenie tej właśnie aspektu wartości afrykańskiej, bycie po prostu człowiekiem. No i wspólnota afrykańska, warto dodać, że jest ona taka bardzo rodzinna, mówimy o rodzinie. W wspólnocie też nam przy świętej składają dary, różne owoce i później to jest dzielone w wioskach, parafiach dla ludzi. Nie jest tylko dla siebie, dla księdza, dla misjonarza, ale jest też dla wszystkich. Jest taka solidarność, która wypływa z rodziny i rozszerza się również na wspólnotę wioskową, czy tak później szerszą.
A dzisiaj ojciec doktor jest w Polsce i ma funkcję bardzo odpowiedzialną. Przy boku księdza biskupa Jerzego, który jest z nami, będziemy za chwileczkę pod jego przewodnictwem się modlili, sekretarzuje w Komisji Episkopatu Polski do spraw misji. I tak jakby przenieśmy się, chciałbym poprosić o to teraz tutaj do Polski, bo chodzi o jakieś rozbudzenie owej odpowiedzialności w rodzinach za dzieło misyjne Kościoła. No takie typowe pytanie, kiedy jest w Kościele misjonarz, to co my, dzieci tak pytają, co my możemy zrobić dla misji? I misjonarz wtedy odpowiada, co?
Bądźcie dobrymi dziećmi. Wypełniajcie wasze zadania, słuchajcie rodziców. Zaczyna się od tego, żeby doskonale, jak najlepiej wypełniać swoje powołanie. Każde powołanie jest takim przykładem misjonowania. Dążenie do świętości, o którym dzisiaj jest mowa, jest takim właśnie dowodem na to, że będąc chrześcijaninem w swoim powołaniu, doskonale spełniając to powołanie, jesteśmy pierwszymi misjonarzami dla siebie. Później to się rozszerza oczywiście, gdy pytamy jak pomóc, oczywiście nieodzowną jest modlitwa. Ona jest taką naprawdę wielką pomocą, którą wołają wszyscy, wołali o nią sami papieże w encyklikach misyjnych, w orędziach, misjonarze również w swoich listach. Nawet sam Sobór Watykański II w Ad Gentes powie, że misją służy się bardzo skutecznie przez modlitwę ofiarowane Bogu cierpienia i to jest najważniejsza pomoc, gdy misjonarz czuje, że ma za sobą tych, którzy o nim pamiętają. Życie wygląda różnie, to misyjne i są dni, że może ciężko znaleźć ten wymarzony czas na modlitwę, ale świadomość, że ktoś o mnie pamięta jest naprawdę cudowna. No i jest oczywiście zawsze ta pomoc, można ją przedstawić w taki czy inny sposób, ofiary składane na misję, czy to przez papieskie dzieła misyjne, czy też przez zakony żeńskie, męskie, czy sam misjonarz również, gdy przyjeżdża. Jest wiele form tej pomocy, aby rzeczywiście mógł pomóc tym biednym, potrzebującym, głodnym, chorym, budując na przykład kaplice, szkoły, kościoły. Na pewno jest to ta pomoc. Komisja misyjna też episkopatu organizuje taką pomoc w formie patronatu misyjnego. Można mieć misjonarza, być patronem tego misjonarza, który jest tam gdzieś na misyjnym froncie. Oczywiście przez modlitwy, przez ofiary mszy świętej, przez komunię święte, czasem jakąś ofiarę można wysłać. Można mieć, pisząc do nas, naprawdę takiego misjonarza swojego. On tam jest tutaj, a ja mogę być jego patronem, takim jego drugą osobą, która idzie za nim wszędzie tam, gdzie on pracuje.
A kiedy ojciec sobie przypominał o tym, że tam ktoś w Polsce się modli za ojca?
Wtedy, kiedy jest ciężko, wtedy, kiedy przechodzi nostalgia, wtedy, kiedy w tamtych czasach jeszcze listy na Boże Narodzenie z opłatkiem docierały w lipcu, a więc mówię, piszcie wesołych świąt, jakich ja sobie dodam, czy wielkanocnych, czy Bożego Narodzenia. Także ta nostalgia za ojczyzną, na pewno wtedy bardzo się myśli o tych, którzy pamiętają, dzisiaj idzie pieszo tyle kilometrów, albo jest się zakopanym gdzieś na tych nieistniejących drogach, wtedy myśli się o tym, no rzeczywiście na pewno ktoś tam o mnie pamięta i to jest chyba cudowny dar, za który w imieniu misjonarzy i swoim bardzo, bardzo wam dziękuję. Jest to okazja, żeby powiedzieć to radiosłuchaczom, telewidzom i wszystkim, że ta wielka pomoc, jaką okazujecie, jest naprawdę nieodzowna i ona jest naprawdę cudowna, po prostu jest Boża. I za to szczerze w imieniu misjonarzy i swoim własnym Komisji Episkopatu Polski do spraw misji bardzo, bardzo wam dziękuję.
Wszyscy trochę się niepokoimy, myśląc, czy jestem na dobrej drodze do świętości, do nieba. Czy to, co ojciec powiedział, modlitwa, ofiara, cierpienie, także i materialna pomoc, to sprawia, że na to wezwanie papieża, że każdy wierny powinien troszczyć się o dzieła misyjne Kościoła. Czy możemy być spokojni? Czy to
bardzo
sprawia,
spokojni.
Że to zaspokaja ten...
Możemy być bardzo spokojni, jeżeli będziemy żyli tym ideałem, dążyli do świętości, na pewno wypełnimy to wspaniałe dzieło misyjne. Ten testament Jezusowy, który mówi, zaprasza, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. I to jest chyba cudowne, że będąc tutaj, stajemy się wspaniałymi misjonarzami właśnie przez te elementy modlitwy, pamięci i ofiar, misjonarzami tamtego misyjnego frontu.
W Kościele zauważono także niezwykłość serca dziecka, które potrafi też jakoś pomóc misjom, prawda? Dzieła misyjne dzieci zachwycają także i w naszej ojczyźnie coraz więcej pięknych, skutecznych działań. Proszę dwa słowa o tym powiedzieć.
Kolędnicy misyjni cudownie, naprawdę przyjmujcie ich jako tych wielkich misjonarzy, którzy te drobiazgi co roku zbierają i to każdego roku jest na inny kraj, na Wietnam w tym roku. Są to naprawdę drobiazgi, które razem złączone tworzą wspaniały dar serca i na pewno warto ich zauważyć, że w tych strojach, w tym przebraniu cudownym, kolędowym czynią misję tak bardzo bliskie i na pewno wyrastając w tym duchu misyjnym stają się już teraz tymi misjonarzami i może rzeczywiście zamarzą kiedyś, aby realizować to swoje powołanie już na misyjnym froncie.
Proszę ojca, mnie z kolei się marzy, że to, co teraz czynimy, to, co się dzieje przez Ojca Słowo, poprzez posługę radia, telewizji, że może tym się Pan Bóg posługuje, żeby obudzić jakieś misyjne powołanie. Proszę powiedzieć, co się dzieje w sercu takiego Kazimierza, ojca, który w pewnym momencie odkrywa, trzeba mnie na misjach. Może trzeba kogoś jakoś dotknąć dobrym słowem, żeby się obudziło takie misyjne powołanie, bo ich ciągle potrzeba.
Moje było takie bardzo ojczyźniane. Było diecezjalne w pierwszych latach, w dwóch latach filozofii, właśnie diecezji przemyskiej. I później rodziło się to powołanie w powołaniu. Jest to ten pierwszy, jak gdyby odsłona tego, że czuję się coś więcej, żeby dać siebie coś więcej w sercu. Chyba na tym polega powołanie misyjne, że mogę iść tą drogą kapłańską, ale jeszcze mogę dać inną formę służby, jaką może być właśnie moje misjonowanie. I to jest to pójście właśnie za tym testamentem Jezusowym, o którym dzisiaj mówimy, idźcie i nauczajcie. To najpierw to jego
te hasło, jego słowa powodują, że jest ten wybór. Później jest kościół dla księdza w diecezji, biskup dla nas przełożony zakonny, u nas księża werbiści przełożony, wysyła nas na misję. To jest ten drugi, jak gdyby druga odsłona tego powołania i później jest ten mój wybór, moja decyzja, moja prośba, żeby przełożeni posłali mnie na przykład na misyjne strony. Także jest to ta wieloetapowość tego powołania, powołania w powołaniu często, ale ta inność i ta chęć dania z siebie więcej jest na pewno takim, dla mnie było takim motorem takiego, a nie innego wyboru misyjnego.
Oby Pan się tym naszym spotkaniem dzisiaj posłużył także dla obudzenia misyjnych powołań. Powtarzamy, często jest to powołanie w powołaniu. Misyjna dusza odkryta przed nami, ojciec dr Kazimierz Szymczycha, werbista, sekretarz Komisji Episkopatu Polski do spraw misji, człowiek, który o Afryce ciągle mówi tam u nas. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Tak coś czuję, że ojciec chce kogoś pozdrowić jeszcze na koniec.
Chcę powiedzieć tylko, że misje są, misje istnieją, ponieważ Pan Bóg istnieje. I stąd cieszę się, że jesteśmy tutaj jako ci, którzy kochają Boga i dzisiaj mogą przez pośrednictwo świętego Józefa wypraszać również te misyjne powołania. Jestem dumny i cieszę się, że możemy dzisiaj wspólnie modlić się również, by misjom nie zabrakło powołań, bo Pan Bóg istnieje, a nie zanosi się, że Go nie będzie. Jest i będzie i misje będą taką wiarygodną drogą całego Kościoła.
Bardzo dziękujemy i przechodzimy, tak. Przechodzimy na kolejną część naszego spotkania, tę najważniejszą, na Eucharystię. Przypomnę, będzie jej przewodniczył ksiądz biskup Jerzy Mazur, biskup Ełcki, ale to też jest człowiek o duszy misyjnej. Też pracował w Afryce, ale wiele lat na wschodzie, pierwszy biskup irkucki, a dzisiaj posługuje tutaj pośród nas, także dla rozbudzenia ducha misyjnego. Dziękujemy za tę obecność i za modlitwę z nami. Są z nami także ksiądz biskup ordynariusz Kaliski, Edward Janiak, jest ksiądz biskup senior Stanisław, ksiądz biskup senior Teofil. Na mszy świętej będzie z nami orkiestra Gród nad Prosną. Módlmy się.
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pokój z wami. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich tutaj zgromadzonych na czele z biskupem Kaliskim, biskupem Edwardem. Pozdrawiam wszystkich zgromadzonych przy odbiornikach Radia Maryja, Radia Rodzina i widzów telewizji Trwam. Gromadzimy się u świętego Józefa. Te pozdrowienia przywożę z diecezji ełckiej. Gromadzimy się, aby się modlić w intencji małżeństw, w intencji rodzin, aby były Bogiem silne i stawały się kościołami domowymi. Modlimy się, aby życie w naszej ojczyźnie było poszanowane w obronie życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prosimy Boga, aby wszyscy ludzie ochrzczeni stawali się budowniczymi cywilizacji życia. Modlimy się za małżeństwa, rodziny, które przeżywają różne trudności i kryzysy. Pierwszy czwartek miesiąca. Prośmy Pana żniwa, aby powołał wielu robotników na swoje żniwo, aby ludzie młodzi mieli odwagę iść za Chrystusem, naśladując Go jako kapłani, osoby życia konsekrowanego, misjonarzy i misjonarki. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości i do działalności misyjnej, do ewangelizacji i nowej ewangelizacji. I w czasie tej mszy świętej módlmy się, abyśmy jeszcze bardziej uświadomili sobie to nasze powołanie i do świętości, i do ewangelizacji. Abyśmy z czystym sercem mogli odprawić tę ofiarę mszy świętej. Uznajmy przed Bogiem naszą grzeszność i prośmy Go o miłosierdzie. Spowiadam się i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca najświętszej rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: przerażony jestem i drżę. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla. Oto Słowo Boże.
W Twojej świątyni łaskę okazałeś. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga. wierzcie w Ewangelię.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie 12 i zaczął rozsyłać ich po 2. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie 2 sukien. I mówił do nich, gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Oto słowo Pańskie.
Ekscelencje, księża biskupi, drodzy współbracia kapłani, osoby życia konsekrowanego, drodzy alumni, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, zgromadzeni także przy odbiornikach, radiosłuchacze Radia Maryja, Radia Rodzina, widzowie telewizji Trwam, zgromadzeni w naszej ojczyźnie i poza jej granicami. Gromadzimy się w kaliskim sanktuarium świętego Józefa w czasie szczególnym, w roku wiary. Jest to czas łaski dany nam od Pana, abyśmy mogli odzyskać radość płynącą z wiary i entuzjazm z przepowiadania wiary innym. Trwamy tutaj na modlitwie w intencji małżeństw oraz rodzin naszej ojczyzny, a także w intencji naszych rodaków mieszkających w różnych częściach świata, a łączących się z nami przez Radio Maryja i Telewizja Trwam. Żyjemy w bardzo szczególnym okresie dziejów. Atakowane są małżeństwo i rodzina. Szerzy się cywilizacja śmierci, której przejawami są aborcja in vitro oraz próby legalizacji związków partnerskich. Rozwija się także relatywizm moralny oraz duch materializmu, liberalizacji i sekularyzacji. Dokonuje się manipulacji człowiekiem poprzez niektóre środki społecznego przekazu. Jakże bardzo potrzebna jest wielka modlitwa w intencji życia, w intencji małżeństw i rodzin naszej ojczyzny, aby były Bogiem silne i stawały się kościołami domowymi. Jakże bardzo potrzebna jest modlitwa w intencje rządzących w naszym kraju, aby Bóg obdarzył ich mądrością, by jako ludzie ochrzczeni nie występowali przeciwko prawu Bożemu, swojemu sumieniu. Wypraszajmy im dar odwagi, przeciwstawiania się złu i temu, co prowadzi do zła. Niech nasze spotkanie tu w sanktuarium świętego Józefa będzie również czasem głębszego uświadomienia, że Bóg jest z nami, że należymy do Kościoła, który z natury jest misyjny oraz że wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu i dawania świadectwa o Chrystusie. Niech to spotkanie jeszcze bardziej nam uzmysłowi odpowiedzialność rodzin za dzieło misyjne Kościoła. A słowa błogosławionego Jana Pawła II: każdy wierny jest powołany do świętości i do działalności misyjnej, jeszcze bardziej uwrażliwią małżonków i każdego człowieka na dzieło nowej ewangelizacji. Aby nasze powołanie do świętości oraz ewangelizacji lepiej zrozumieć, spójrzmy na nie w świetle Słowa Bożego, które dziś usłyszeliśmy. Liturgia Słowa ukazuje nam Jezusa nauczającego, głoszącego dobrą nowinę o zbawieniu. Jezus rozpoczął nauczanie słowami: bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Te słowa słyszeliśmy dziś w śpiewie przed Ewangelią. Bliskie jest Królestwo Boże. Na pytanie, czym jest Królestwo Boże, odpowiedzi udziela sam Chrystus poprzez swoją działalność, wypełnianie misji zbawczej. Królestwo Boże jest tam, gdzie jest Chrystus. Jest wszędzie tam, gdzie ludzie wierzą w Chrystusa i korzystają z Jego łaski. Do tego Królestwa wszyscy jesteśmy powołani. Jezus, głosząc dobrą nowinę o zbawieniu, wzywa do nawrócenia, rozumianego jako zerwanie ze złem, z grzechem. Oznacza ono także przemianę myślenia i działania. Jezus wzywa do nawrócenia ze względu na bliskość Boga i Jego Królestwa. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam apostołów, których Chrystus przywołał do siebie i rozsyłał po dwóch, by głosili Ewangelię. Świadectwo dwóch było bowiem bardziej wiarygodne. Posyłał ich po dwóch także dlatego, by wspierali się wzajemnie w trudnościach i uczyli wspólnego działania. Dotychczas to Jezus głosił Królestwo, uczniowie zaś chodzili za Nim i słuchali Go, uczyli się wszystkiego od Niego. Teraz to oni są posłani, stając się apostołami. Nie są już tylko biernymi słuchaczami, lecz głosicielami Ewangelii. Jest to zapowiedź Kościoła, rozumianego jako czas misji. Jezus, posyłając uczniów, aby głosili Ewangelię, daje im wskazania dotyczące stylu życia, mówiąc, żeby nic z sobą nie brali na drogę. Pragnie bowiem, aby ich wiara opierała się na całkowitym zaufaniu Bogu. Uczniowie ukazują zaś radość i entuzjazm, które miały źródło w spotkaniu z Panem, w świadomości, że zostali przez Niego wybrani i posłani. Rozesłani przez Jezusa Chrystusa otrzymali władzę nad duchami nieczystymi, wyrzucali wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Przede wszystkim jednak byli oni gorliwymi misjonarzami. Przemawiali z mocą daną im przez Jezusa Chrystusa. Dlatego owoce ich pracy były wspaniałe. Wielu ludzi dostąpiło wówczas łaski nawrócenia, uzdrowienia i uwolnienia od złych duchów. Apostołowie mogli z satysfakcją, ze świadomością dobrze spełnionej misji, powrócić do swojego mistrza. Jezus, posyłając apostołów, by kontynuowali Jego misję aż po krańce ziemi przed wniebowstąpieniem, powie: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Apostołowie wypełnili ten nakaz, będący dla nich posłaniem i testamentem, poszli na cały świat, aby głosić dobrą nowinę, zakładając wszędzie wspólnoty chrześcijańskie. Przyszli także na nasze ziemie, głosili Ewangelię i zakładali Kościół, do którego my dzisiaj należymy. Ten obowiązek głoszenia Ewangelii spoczywa dziś na nas wszystkich, bo wszyscy jako ochrzczeni jesteśmy powołani do działalności misyjnej. Kościół, którego jesteśmy członkami, istnieje po to, by ewangelizować. Jest on z natury misyjny. Kościół jest misyjny, ponieważ swymi korzeniami wyrasta z misji Jezusa Chrystusa oraz misji Ducha Świętego, zgodnie z zamysłem Boga Ojca. Kościół usiłuje głosić Ewangelię wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości, to jest powszechności, oraz nakazu swojego założyciela Jezusa Chrystusa. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. W roku wiary realizujemy w naszej ojczyźnie program duszpasterski pod hasłem Być solą ziemi. Mamy być solą ziemi i nie możemy pozwolić, by sól zwietrzała. Słowa te są posłaniem. Nawiązują do słów Jezusa: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Jest to wielkie zadanie misyjne, które Chrystus pozostawił całemu Kościołowi. Ten nakaz Chrystusowy jest także dzisiaj, po 2000 lat, wciąż aktualny. Dzisiaj Jezus także powołuje i posyła uczniów, by kontynuowali Jego misję zbawczą. Tymi uczniami są wszyscy ochrzczeni, powołani i posłani do głoszenia Ewangelii. Są oprócz biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego, misjonarzy i misjonarek, także małżonkowie, członkowie rodzin i osoby samotne. Ten obowiązek głoszenia Ewangelii wypływa z przynależności do Kościoła katolickiego i z nakazu Chrystusa: idźcie i nauczajcie. Ewangelizacja i nowa ewangelizacja są odpowiedzią na wszystkie zagrożenia wolności ludzkiej, problemy, ataki i manipulacje. Szczególną rolę i zadanie mają do spełnienia tutaj małżonkowie, rodzice w rodzinie, będącej miejscem ewangelizacji, ale też powołanej, aby ewangelizować innych. Słowa idźcie i nauczajcie wszystkie narody Ojciec Święty Benedykt XVI wybrał jako hasło Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, mówiąc w orędziu: cieszę się, że również wy, drodzy młodzi, włączacie się w ten zryw misyjny całego Kościoła. Ukazywanie Chrystusa jest najcenniejszym darem, jaki możecie uczynić innym. Moi drodzy, ukazywanie Chrystusa innym jest najcenniejszym darem, którym możemy drugiego człowieka obdarzyć. Jakże bardzo trafne są te słowa także wobec małżonków i rodzin. Włączajcie się w ten zryw misyjny Kościoła jako małżonkowie w rodzinie, jako ojcowie i matki. Bądźcie świadkami Jezusa Chrystusa przede wszystkim dla swoich dzieci. To ojciec i matka są zobowiązani do dawania Boga swoim dzieciom. Kto daje Boga drugiemu człowiekowi, zawsze daje wiele. Kto nie daje Boga drugiemu człowiekowi, daje zawsze mało. Uczy nas papież Benedykt XVI. Moi drodzy, czyńmy wszystko, aby dawać Boga drugiemu człowiekowi, aby być świadkiem Boga w dzisiejszym świecie, dając Go drugiemu człowiekowi, do którego jesteśmy posłani. Realizacja naszego powołania do ewangelizacji rozpoczyna się zawsze od spotkania z Jezusem Chrystusem i doświadczenia Jego miłości. Kiedy spotykamy Jezusa Chrystusa, bardziej Go poznajemy i odkrywamy, jak jesteśmy przez Boga kochani i przez Niego zbawieni. Rodzi się wówczas potrzeba ukazywania Go innym. Tymi innymi są przede wszystkim wasze dzieci, wnuki, najbliżsi i ci, do których was Bóg posyła. Tylko ten człowiek, tylko ten ojciec, tylko ta matka, którzy zbliżyli się do Jezusa, doświadczyli Jego miłości, zapragną dzielić się z innymi pięknem tego spotkania i radością, która napełniła wówczas ich serce. Poznawajcie Chrystusa, bo im lepiej Go poznacie, tym bardziej zapragniecie Go dawać innym, dawać Go swoim dzieciom, najbliższym i głosić Go aż po krańce ziemi. To jest nasza droga do świętości i to jest nasza droga realizowania powołania do ewangelizacji, nowej ewangelizacji i do działalności misyjnej. To wy, jako rodzice, jesteście pierwszymi misjonarzami dla swoich dzieci. A ewangelizować oznacza nieść innym dobrą nowinę o zbawieniu. A tą dobrą nowiną jest osoba Jezus Chrystus. Nie lękajcie się. Nie jesteście sami. Jest z wami Duch Święty. To On uzdolni was do odważnego dawania świadectwa o Jezusie. To On pobudzi was do czynienia dobra, głoszenia Ewangelii i głoszenia Bożej miłości do człowieka. Wchodźcie często do wieczernika, jak apostołowie. Tam pozostawcie strach i lęk. Otwórzcie się na moc Ducha Świętego, a wasze serca zostaną napełnione odwagą, radością, pokojem i nadzieją. Czerpcie moc do głoszenia Ewangelii z modlitwy, Słowa Bożego i sakramentów, szczególnie sakramentu Eucharystii. Tylko ten człowiek, który rozmawia z Bogiem, może mówić innym o Bogu. Rozmawiajcie z Bogiem o waszych dzieciach i zawierzajcie Mu waszych najbliższych. Twórzcie w rodzinach wspaniałą atmosferę wiary i świadomość, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości i ewangelizacji działalności misyjnej. Módlmy się, aby Bóg powoływał z waszych rodzin kandydatów do kapłaństwa życia zakonnego i misyjnego, którzy będą głosić Chrystusa aż po krańce ziemi. Drodzy bracia i siostry, w roku wiary, będącym czasem łaski danym nam od Pana, wpatrujemy się w chwalebne przykłady świadków, zwłaszcza zaś w Maryję i powtarzamy za świętą Elżbietą. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Maryi zawierzamy przede wszystkim wszystkie matki, aby uczyły się, jak nieść Chrystusa innym. Maryi także zawierzamy wszystkich ojców, aby uczyli się, jak iść z odwagą przez życie, stając się świadkiem Chrystusa. Wpatrujemy się także w świętego Józefa, który przez Boga został powołany na męża Maryi i opiekuna Zbawiciela. Wpatrujemy się tutaj w sanktuarium kaliskim. Jemu jako mężowi sprawiedliwemu polecamy nasze rodziny, a szczególnie wszystkich ojców i mężów. Jego prosimy o opiekę, orędownictwo i obronę przed wszystkim, co zagraża rodzinie. Jego to prosimy, aby nasze rodziny były zawsze wierne Bogu, by dzieci mogły się uczyć miłości Boga, patrząc na swoich ojców, będących także w modlitwie przykładem dla nich. Niech święty Józef przed Bogiem będzie umocnieniem wszystkich ojców, których wiara przeżywa kryzys, którzy błądzą z daleka od Boga i przekazań. Niech święta rodzina będzie dla wszystkich naszych rodzin wzorem do naśladowania na drodze do świętości i niesienia Jezusa Chrystusa drugiemu człowiekowi. W roku wiary wpatrujemy się także w apostołów świętych i błogosławionych, którzy ze względu na wiarę zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Wpatrujemy się również w sylwetki i dzieło wielu współczesnych świadków w naszej ojczyźnie i poza granicami naszego kontynentu. Profesor z Nigerii, katolik, tak opowiada o swoim kraju. Mój kraj jest biedny, ludzie skromnie żyją, ale są bogaci błogosławieństwem Boga. Każda matka poświęca swoje dziecko Bogu zaraz po urodzeniu, a pierwszy syn powinien być księdzem, bo to znak błogosławieństwa Bożego. Im więcej księży czy sióstr zakonnych w rodzinie, tym więcej błogosławieństwa, tym bardziej cała rodzina, a z nią cały szczep, staje się bliższy Bogu. Dlatego istnieje nawet taka podświadoma konkurencja pomiędzy rodzinami, która z nich odda więcej dzieci na służbę nieba. Taka rodzina jest szanowana, bo jak mówią ludzie na południu Nigerii, Bóg ją nawiedził, a kiedy On kogoś lub coś zabiera, to stokrotnie wynagradza swoim błogosławieństwem. Dlatego po porodzie matka powinna wznieść swe dziecko w stronę nieba, wskazując kierunek początku jego drogi życia. Tak się dzieje w wielu, wielu krajach afrykańskich. W południu kraju, Nigerii, mamy najwięcej powołań do stanu duchownego. Jak mówi profesor, to dlatego, że ludzie potrafią się cieszyć odwiedzinami Boga. Nie żałują wtedy niczego, bo wiedzą, że stokrotnie Bóg wynagradza radosnego dawcę. Oto inny przykład z Błagowieszczyńska na Syberii. Spotkałem tam mężczyznę o imieniu Aleksander, który był bardzo zaangażowany w życie kościoła odradzającego się tam na granicy z Chinami. Niegdyś w dobie prześladowań organizował spotkania modlitewne katolików. Od czasów pierestrojki poszukiwał kapłana, który odprawiłby mszę świętą w Błagowieszczyńsku. Opowiedział mi swoją historię. Kiedy matka oczekiwała jego narodzin, wszyscy znajomi radzili jej, aby dokonała aborcji, bo to już było kolejne dziecko w rodzinie, a ona sama dobiegała 40. Uległa namowom i zdecydowała poddać się aborcji. Kiedy znalazła się przed kliniką, a było to 25 marca, w uroczystość zwiastowania, uświadomiła sobie, że przecież jest Polką katoliczką. Przeraziło ją, że w święto zwiastowania pańskiego, kiedy słowo stało się ciałem, szła, aby zabić dziecko poczęte pod sercem. I chciała tego czynu dokonać w mieście o nazwie Błagowieszczyńsk. Nazwa ta pochodzi od słowa błagowieścienie, czyli zwiastowanie. Zaniechała zabójstwa, urodziła syna, a na chrzcie dając mu imię Aleksander. Wychowała go wraz z mężem w duchu katolickim i kiedyś powiedziała mu: synu, jak tylko nastaną inne czasy, skończy się prześladowanie chrześcijan, uczyń wszystko, aby tutaj była odprawiana msza święta, aby ludzie mogli wrócić do wiary swoich ojców. To był testament matki przekazany synowi, którego nie zabiła, a urodziła. To zadanie wypełnił. Jeszcze nie było biskupów na Syberii. Pojawili się dopiero pierwsi kapłani. Aleksander znalazł kapłana, który był już we Władywostoku. Zgodził się on odbyć męczącą podróż pociągiem trwającą 2 noce i cały dzień, aby spotkać się ze wspólnotą katolicką, nieliczną, i odprawić tam mszę świętą. Ta msza święta była odprawiana w biurze pana Aleksandra. Do dzisiaj jest on wspaniałym katolikiem i misjonarzem w swojej rodzinie, w swoim środowisku. Drodzy bracia i siostry, w roku wiary. Czyńmy wszystko, aby odzyskać radość z wiary i entuzjazm przekazywania wiary. To jest nasza droga do świętości i do ewangelizacji. Miejmy radość, która płynie z wiary. I miejmy radość i entuzjazm, który płynie z dzielenia się Chrystusem, z przekazywania wiary. I tylko ten człowiek, który ma radość wiary w Jezusa Chrystusa, będzie ją przekazywał innym z wielkim entuzjazmem, dzieląc się wiarą z innymi, głosząc Ewangelię innym. Człowiek sam bardziej zakończenia się w Chrystusie i staje się dojrzalszym chrześcijaninem. Pamiętajmy o słowach papieża Benedykta XVI. Nie jest się prawdziwie wierzącym, jeśli się nie ewangelizuje. Nie jest się prawdziwie wierzącym, jeśli się nie ewangelizuje. Niech prowadzi nas także wskazanie naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Święty Józefie Kaliski, prosimy Cię i błagamy, umacniaj wszystkie nasze rodziny, aby były zawsze na drodze do świętości i aby niosły Chrystusa innym, najbliższym w swojej rodzinie, w sąsiedztwie, w miejscach pracy i aż po krańce ziemi. Święty Józefie, otaczaj nas wszystkich swoją opieką i wypraszaj nam potrzebne łaski. Amen.
Zgromadzeni na wspólnej modlitwie za przyczyną świętego Józefa, przedstawmy pokorne prośby naszemu Ojcu w niebie.
Módlmy się za cały Kościół, za Ojca świętego Benedykta XVI, aby jego przykład żywej wiary i gorliwej posługi słowa pomagał wątpiącym odnaleźć na nowo drogę do Boga.
Panie, usłysz nas.
Módlmy się za biskupów obecnych z nami na tej Eucharystii, szczególnie za przewodniczącego dzisiejszej liturgii, biskupa ełckiego Jerzego Mazura, aby wsparci modlitwą Kościoła i przykładem świętego Józefa zawsze stawali w obronie najbardziej potrzebujących i pokrzywdzonych. Módlmy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby w Kościele nie brakowało odważnych serc mężczyzn i kobiet, którzy będą chcieli być posłani na wszystkie krańce świata, aby głosić Ewangelię Chrystusa. Módlmy się za rodziny i poczęte życie, w sposób szczególny za rodziny wielodzietne i dzieci, którym grozi zabicie, aby rodzice wsparci wstawiennictwem świętego Józefa potrafili ufać Bogu oraz pokonywać trudności dnia codziennego. Módlmy się za wszystkich pielgrzymów, czcicieli świętego Józefa, którzy przybywają do sanktuarium w Kaliszu ze swoimi intencjami, prośbami i podziękowaniami, które składamy dzisiaj na ołtarzu, aby wstawiennictwo świętego Józefa przyczyniło się do wysłuchania przez Boga naszego wspólnego wołania. Święty Józefie, prosimy o Twoje wstawiennictwo, by przyznano telewizji Trwam miejsce na multipleksie, aby wszyscy, którzy pragną się modlić oraz brać udział w katechezach, mogli w ten sposób zgłębiać swoją wiarę. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, bliskich naszemu sercu, za zmarłych kapłanów, czcicieli świętego Józefa. Szczególną modlitwą otaczamy dzieci poczęte, którym nie pozwolono się narodzić, aby dobry Bóg wszystkich przyjął do grona zbawionych w niebie. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych w polskim Nazarecie i za tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem Radia Maryja, Radia Rodzina i Telewizji Trwam, abyśmy wpatrzeni w przykład świętej rodziny zapragnęli świętości w prostocie życia.
Wszechmogący Boże, przyjmij modlitwy swojego Kościoła za wstawiennictwem świętego Józefa i spraw, abyśmy umieli wdzięcznym sercem przyjmować nieskończone dary Twego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Pierwszy niesiony jest wizerunek Józefa Kaliskiego jako dar wdzięczności dla księdza biskupa Jerzego za przewodniczenie dzisiejszej liturgii. Nie przykład świętego Józefa pozwala księdzu biskupowi mężnie wychodzić naprzeciw problemom, z którymi dziś przychodzi mierzyć się Kościołowi. Czciciele świętego Józefa przybyli na dzisiejszą modlitwę, niosą intencje składane w naszym sanktuarium. Wierzymy głęboko, że wstawiennictwo świętego Józefa sprawi wysłuchanie naszej modlitwy. Dary serca składane na Radio Maryja i Telewizję Trwam niosą przedstawiciele parafii Bożego Ciała z Nowych Skalmierzyc. Dary ofiarne niesione przez osoby konsekrowane naszej diecezji, chleb, woda i wino, które przyjmiemy jako ciało i krew Chrystusa. Nie w roku wiary częste przyjmowanie komunii umocni nas w drodze do świętości. Ofiary zbierane w czasie dzisiejszej liturgii w całości przeznaczone są na Radio Maryja i Telewizję Trwam.
Się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoją, na Ciebie, Panie, swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
Ojcze Święty, składając Tobie ofiarę uwielbienia, pokornie Cię prosimy, aby naszą posługę wspierały modlitwy świętego Józefa, któremu na ziemi powierzyłeś ojcowską troskę o Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. I abyśmy Ci składali należne uwielbienie, błogosławili Cię i wysławiali, oddając cześć świętemu Józefowi. Jako męża sprawiedliwego dałeś go Bogorodzicy Dziewicy za oblubieńca, a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś nad swoją rodziną, aby rozciągnął ojcowską opiekę nad poczętym z Ducha Świętego jednorodzonym Synem Twoim, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.
Święty, święty, święty.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Benedyktem, naszym biskupem Edwardem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, opiekunem Zbawiciela, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłusznie Jego słowu, ośmielamy się mówić.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Przekażcie sobie znak pokoju.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, aby się do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona nasza.
Komunia Święta udzielona będzie w następującym porządku. Ksiądz biskup jednym z kapłanów przed ołtarzem głównym i pozostali kapłani w nawach bocznych od środka nawy głównej.
Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty nas pokrzepiłeś sakramentem Eucharystii dającym życie. Spraw, abyśmy zawsze żyli w sprawiedliwości i świętości, wspierani przykładem i wstawiennictwem świętego Józefa, który jako mąż sprawiedliwy i posłuszny służył spełnieniu się wielkiej tajemnicy wcielenia przez Chrystusa Pana naszego.
Teraz księża biskupi udadzą się do kaplicy cudownego obrazu, gdzie zostanie dokonany akt zawierzenia rodzin i obrony poczętego życia świętemu Józefowi.
Tylko wiarę mieć bez pytań, takie
Święty Józefie, oblubieńcze Bogorodzicy Maryi, opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego niepokalaną Matkę Maryję. Z największą miłością wypełniłeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy Ci rodziny i nasze codzienne prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do każdego domu. Pomóż przyjąć Go wszystkim ludziom. Uproś łaskę wzajemnej miłości, zgody i pokoju. Niech rodzina przez udział w Eucharystii i wspólną modlitwę będzie Bogiem silna i z Bogiem pokonuje codzienne trudności życia, które czekają, aby zagrozić piękno małżeńskiego i rodzinnego życia. Oblubieńcze Maryi Święty Józefie, w dniu dzisiejszym modlimy się o świętość w naszych rodzinach, naszych małżeństwach oraz w naszej codzienności. Chcemy od Ciebie, nasz Patronie, uczyć się odwagi w kroczeniu za Bogiem mimo niepewności jutra. Wpatrzeni w rodziny afrykańskie, którym może trudniej żyć niż nam, chcemy uczyć się odpowiedzialności za dar życia oraz odpowiedzialności małżeńskiej. Nasz Patronie, ochraniaj wszystkie rodziny w każdym zakątku świata, tak jak ochraniałeś Jezusa i Maryję. Prosimy Cię także, obdarz nasze serca miłością i wrażliwością. Naucz nas otaczać opieką każde poczęte życie, aby dzieciom, którym przekazano życie, pozwolono się narodzić. Święty Józefie, spraw, aby dzieci mogły dorastać w rodzinach pełnych miłości i pokoju, gdzie Bóg, honor i ojczyzna będą stanowiły najwyższe wartości ukazujące godność człowieka od samego poczęcia do naturalnej śmierci. Święty Józefie, opiekunie rodzin, módl się za nami.
Święty Józefie, patronie
Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom ten pierwszy czwartek za dar modlitwy, szczególnie księżom biskupom. Biskup Jerzy z takim porywem misyjnym, z takim przekonaniem dawał świadectwo misyjności Kościoła. Księże biskupie, Kościół Kaliski ma swoich przedstawicieli na misjach. Nasi kapłani pracują w Brazylii, w krajach postkomunistycznych. Przygotowuje się też jeden z kapłanów, ksiądz Łukasz Więcław, do Urugwaju. Ale jestem przekonany, że jeżeli damy kapłanów, stokroć tyle możemy otrzymać. W najbliższym tygodniu w Kościele Kaliskim będą odbywać się rekolekcje powołaniowe dla młodzieży. Wypraszajmy dar powołań misyjnych, by Ewangelia mogła dotrzeć tam, gdzie jeszcze jest niesłyszana, gdzie potrzebne jest świadectwo miłości do Kościoła, bo wiara rodzi się ze słuchania. Ona ma być potwierdzona świadectwem życia, ale Ewangelię trzeba usłyszeć. I z pokorą, wielką pokorą, tutaj w sanktuarium świętego Józefa wypraszamy te powołania misyjne i dla świeckich, i dla osób konsekrowanych. Ksiądz biskup wie, że nawet biskup nie może nakazać, żeby ktoś wyjechał na misję. Musi poczuć ten powiew Ducha Świętego, jak dał tutaj świadectwo w wykładzie ksiądz, który był księdzem diecezjalnym, ale poświęcił się i tyle lat głosił Ewangelię w Afryce. Ukochani w Chrystusie Panu, mamy też dzisiaj szczególnego gościa. Ja dziękuję z orkiestrze, dziękuję za Słowo Boże, ale jeszcze po mszy świętej proszę, żeby zostać, ponieważ jest Pan, który przeszedł ogromny trud, wiele przeszkód, żeby być z rodziną swoją. Pochodzi z Filipin. Jak go poznałem, był po takim, mógłbym powiedzieć, programie telewizyjnym, bo wtedy wyraził głośno wobec ludzi pragnienie, że chciałby, ma takie marzenie, żeby zobaczyć swoją rodzinę, przedstawić tą swoją rodzinę małżonce, swojej córce, a swojego brata, który miał wtedy 7 lat, jeszcze nie widział. Dzisiaj tutaj podzieli się swoim darem głosu. On występował w takiej audycji Mam Talent i wtedy telewizja pomogła mu, że wyjechał właśnie tam. Zapłacili całej rodzinie bilet i był bardzo szczęśliwy, że mógł być. To jest człowiek i wiary, ale też ogromnej miłości do rodziny, z której pochodzi, do rodziny, którą założył. Serdecznie dziękuję też wszystkim mediom, to znaczy Radiu Rodzina, Radiu Maryja, ale też łączymy się z ojcem Tadeuszem, który w kapitule uczestniczy. Wiem, że duchowo jest też z nami obecny i wszystkim, którzy się angażują, aby to nasze modlitewne spotkanie było niesione na krańce świata. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę księdza biskupa, aby nam pobłogosławił.
Zanim udzielę błogosławieństwa, chcę wyrazić słowa wielkiej wdzięczności księdzu biskupowi Edwardowi, biskupowi Kaliskiemu, biskupowi Stanisławowi, biskupowi Teofilowi za zaproszenie mnie tutaj do sanktuarium świętego Józefa. Również słowa wdzięczności do kustosza i wszystkich współpracowników. Cieszę się z tego mojego pobytu tutaj, wspólnej modlitwy.
I raduję się, że taka inicjatywa przez lata, pierwsze czwartki miesiąca jest prowadzona. I gratuluję biskupom, a także ojcu Tadeuszowi Rydzykowi, dyrektorowi Radia Maryja, za tę inicjatywę, że w pierwsze czwartki miesiąca docieracie poprzez Radio Maryja Telewizję Trwam aż na krańce ziemi z modlitwą i Ewangelią, modlitwą za rodzinę, małżeństwa, aby były Bogiem silne i także aby wszyscy ochrzczeni stawali się budowniczymi cywilizacji życia. I życzę, aby wszelkie trudności, ojcze Tadeuszu, były przezwyciężone. Trzeba, abyśmy wszyscy w wieczerniku zostawili strach i lęk. Tutaj, w tym wieczerniku, w sanktuarium świętego Józefa. A serca nasze, aby były przepełnione odwagą, nadzieją i radością. I tego z całego serca wszystkim życzę. Tutaj obecnym i wszystkim, którzy łączą się z nami poprzez Radio Maryja, Radio Rodzina i Telewizję Trwam. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, aby na drodze do świętości i na drodze powołania do działalności misyjnej, aby ono nam towarzyszyło, umacniało, abyśmy to powołanie jak najlepiej realizowali w codziennym życiu. Pan z wami, niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Biskup Edward rozbudził naszą wyobraźnię, jeśli chodzi o naszego gościa, który będzie wypełniał tę czwartą część naszego spotkania. Usiądźmy. Myślę, że nie ma już na co czekać. Po prostu czekamy na tego, który przybył do nas z daleka. Aleksander Martinez. Witamy serdecznie w Kaliszu, w sanktuarium świętego Józefa. Może nie widać, ale z Aleksandrem jesteśmy równolatkami i postanowiliśmy, że będę mógł się zwracać do niego po imieniu. Aleksander, kilka informacji. Przekazał nam o tobie już nasz ksiądz biskup, ale powiedz nam, skąd przybywasz?
Ja pochodzę z Filipin, ale teraz mieszkam w Katowicy.
Właśnie, Filipiny, odległy dla nas kraj, mówimy daleki wschód. Tak. Jak to się stało, że znalazłeś się tutaj w Polsce?
To było kiedyś 97. Graliśmy takie restauracje dyskotekowe w Katowicach i poznałem moją żonę.
I postanowiłem zostać tutaj.
Zostać, tak.
To znaczy, że już jesteś tutaj w Polsce 16 lat i co? Czujesz się tutaj jak u siebie?
Tak, jak najbardziej.
Ale jeszcze pytamy o Filipiny. Aleksander ma wielki talent, śpiewa, ale nie tylko, tańczy. Tutaj pozostaniemy na śpiewie i poprosimy o wykonanie kilku utworów. One będą wpisywały się pewnie w klimat i spotkania, i tej świątyni. Utwory różne wykonujesz, ale tutaj pierwszym będzie bardzo klasyczny, jeśli chodzi o świątynię, utwór to Ave Maria. Także wyraża twoją miłość do Matki Najświętszej. Tak. Poprosimy.
Oh.
Dodajemy, że Ave Maria Aleksander śpiewał po raz pierwszy, specjalnie przygotował tę pieśń dla Kalisza, dla tego spotkania, dla tej modlitwy dzisiaj za rodzinę i w intencji obrony życia. Aleksander, powiedz nam troszkę o Filipinach. Powiedz nam, proszę, o twojej rodzinie, o twoim rodzeństwie. Ksiądz biskup wspomniał o tym najmłodszym twoim braciszku, można powiedzieć ciągle.
Tak, tak. Jak wyjechałem z Filipin, to było, on miał jeszcze 11 lat i po 13 lat dopiero go zobaczyłem. On jeszcze był malutki, a potem jest nawet wyższy niż u mnie. A najciekawsze jest, jeden z mój brat, który są bardzo chody, bo on grał na koszykówkę. I ja po tyle latach, jak wróciliśmy na Filipinę, ktoś do mnie tak machał i taki gruby, taki długi włosy. I nawet nie wiedziałem, co to mój brat. Dopiero jak on do mnie wołał i poznałem go po głos.
W miejscu, w którym żyłeś, przeżywałeś swoją młodość, jest bardzo charakterystyczny krzyż, prawda? Bo to jest miasto Cebu.
Cebu, tak, tak.
Co to za krzyż?
To był krzyż, który Magellan przyniósł na Filipinę. I to jest tak jakby, to jest nasz symbol chrześcijaństwa na Filipinę.
Ferdynand Magellan jest... właśnie tam, w tym mieście Cebu zginął, tak?
Tak, 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 tak.
I od tego czasu, od tamtego momentu ten krzyż stoi. Jakoś wzrastałeś w cieniu tego krzyża.
Aż do dzisiaj jest, tak.
I twoja rodzina... wyrasta w wierze chrześcijańskiej.
Tak, tak, tak.
Jesteście katolikami,
jesteśmy, tak? Jesteśmy katolikami wszyscy, tak.
No i dlatego z taką miłością śpiewam Aleksander o Matce Bożej, ale też i pisze utwory, pieśni. Właśnie ten, który za chwileczkę zaśpiewa, został skomponowany i tekst napisany przez Aleksandra. To jest o czym tekst?
To jest tekst, znacie jakie? Chodź lataj ze mną do nieba.
Chodź ze mną do nieba. To jest taka prośba właśnie skierowana do, może do drugiego człowieka, ale też i prośba, by Pan Bóg wspierał tę drogę. Poprosimy.
I to jest moje pierwsze śpiewanie dzisiaj. Tak.
In the silence of the night, we said to the one who blood, the one will take us high above the pedestal, we'll fly. The lonely pace is over, no longer tears will wear. Somebody from somewhere will finally hear our prayer. Come fly with me to the endless sky. Let his wings be our shelter, this moment to fulfill our dreams, no harm, no pain, no fear. Come fly with me to the open arms. Left behind all the troubles to face another stages of life. Hear the music and every day. Maybe that's what it takes. A journey of heart and sea, coming back to senses and lay away some aspect the pace as we strive for lasting peace. Love is not the answer, but a dear to the one who fears to be aware.
Leć ze mną do nieba.
Dziękuję bardzo.
Szesnaście lat temu przybyłeś tutaj do Polski trochę rozrywkowo, a zrobiło się bardzo poważnie i na serio. Tutaj twoja żona. I powiedz nam teraz o swojej rodzinie. tę, którą masz tu w Polsce, której jesteś głową w Katowicach, żyjecie na co dzień. Żona twoja ma na imię?
Moja żona ma na imię Żaneta.
Pozdrawiamy panią Żanetę bardzo serdecznie. To chyba nie jest najłatwiejsze imię do wymówienia dla Filipińczyka, prawda?
Na początek to nie umiem powiedzieć jej imię.
Żaneta.
Sam się mówię tylko Janet.
Ale można pokochać też literkę Z, prawda, kiedy się spotka taką kobietę. I córeczka Vanessa, tak?
Córeczka, tak, Vanessa ma na imię.
Pozdrawiamy również i Vanessę. I wypytamy cię za chwileczkę jeszcze o to, jak przeżywacie swoją wiarę w tej rodzinie tutaj w Polsce, ale może kolejny utwór. Tak jak ten pierwszy będzie nam bardzo znany, tak jak ten drugi dla nas był odkryciem, ten, który teraz usłyszymy, pewnie nam się od razu dobrze skojarzy.
To jest piosenka Andrzeja Bocelli, nazywa pod tytułem Melodrama.
Prosimy.
Questa mia canzone è inutile l'amore, ti la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande che me. Fu andarsi mi poi via. Questa melodia illude l'amore, ti la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi il mio destino, amaro senza te. Senza te.
wykonaniu Aleksandra Martineza. Wiemy, że tam na Filipinach wzrastałeś w cieniu tego krzyża, że tam twoja wiara się zrodziła, umacniała, a dzisiaj jesteś odpowiedzialny za tę wiarę w twojej rodzinie. Powiedz tak na co dzień, jak ją przeżywacie?
No tak jak postaraliśmy się, żeby przychodzić na co niedzielę na mszę, ale też czasami mamy takie sprawy, że no czasami niedziela nie można iść na mszę, albo czasami tylko żona idzie na mszę, albo ja.
Ale właśnie to pierwsze, co powiedziałeś, kiedyśmy się spotkali, to właśnie też o tym kościele w Katowicach, który czujesz, że jest twój, prawda, że tam chodzicie.
Tak, tak.
Właśnie. Tak, tak. Mówił o tym z jakąś radością i taką identyfikacją. To od razu wyczuwa się, że chodzi o miejsce własne. Kościół, niedzielna msza święta, modlitwa. O tym rozmawialiśmy. Modlitwa, tak. Może nie jest łatwo publicznie mówić w języku polskim, dlatego może lepiej śpiewać czasem, chociaż twoja mowa też jest piękna po polsku. Aleksander, prosiłem o jeden utwór także prosto z Filipin. I teraz właśnie Lupa.
Tak. To jest, Lupa.
Ustaliliśmy, że można by treść tego utworu skupić w takim zdaniu: prochem jesteś i w proch się obrócisz. A więc prawda o człowieku no jest właśnie taka, ale to Bóg czyni nas pięknymi i o tym jest właśnie ten filipiński utwór, tak. Lupa.
Magbago, habang may panahong ikay, magbago. Dziękujemy.
Dziękuję.
Można by jeszcze długo słuchać utworów w twoim wykonaniu, Aleksander, ale czas się powoli żegnać. Powiedz jeszcze, co po 16 latach najbardziej podoba ci się w Polsce? Oprócz twojej żony.
Najbardziej mi się podoba szczerość w Polacy.
Bardzo dziękujemy. Czy mamy jeszcze ochotę na jeden utwór? No to trzeba poprosić pewnie. Ale zdaje się, że trzeba się tym utworem żegnać. Ale jest przepiękny, też z repertuaru Andrea Bocellego, tak?
Tak.
No to już, poprosimy. Conte Partero.
To jest piosenka, którą śpiewałem, a po finale mam talent. Nawet nie mam głosu, spróbuję zaśpiewać dla was.
Aleksander Martinez z Filipin. Owszem, z Katowic też, ale bardziej z Filipin. Jeszcze raz dziękujemy. Także księdzu biskupowi Edwardowi, bo to wcześniejsze znajomości z panem Aleksander sprawiają, że jest dzisiaj tutaj z nami. Bardzo dziękujemy i myślę, że no, trzeba w tym momencie powiedzieć stop, a pewnie gdzieś w innych miejscach można spotkać też i muzykę, i wykonania Aleksandra.
A pana Aleksandra zapraszam z żoną i z dzieckiem na pielgrzymkę do świętego Józefa, żebyście razem przybyli.
Tak.
Serdecznie zapraszam.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Nasze spotkanie dobiega końca. Chciałbym jeszcze jeden element taki poruszyć, ponieważ jest to pierwszy raz spotykamy się, kiedy tak często przybywał tutaj dzisiaj świętej pamięci ksiądz prymas Józef Glemp, wielki czciciel świętego Józefa. Teraz wspólnie pomódlmy się za niego. On już tam, po tamtej stronie życia, może uczestniczyć duchowo. Niech wspomaga nas, pomaga przez swoją modlitwę przed obliczem Bożym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Mazur, biskup, ordynariusz pastor z diecezji ełckiej. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy w przyszłym miesiącu również tutaj do Kalisza na naszą wspólną modlitwę w intencji rodziny, małżeństw i w ochronę życia dzieci poczętych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.